trzy takie ważne fragmenty, trzy wypowiedzi Pana Jezusa. Wszystkie z Ewangelii Jana, archon, przywódca, przełożony, władca tego świata. Ale chciałbym, żebyśmy zauważyli, co Pan Jezus powiedział także w tych wersetach, co Pan Jezus powiedział dodatkowo w tych fragmentach. Mianowicie w tych fragmentach pojawiają się jeszcze trzy dodatkowe stwierdzenia. Pierwsze stwierdzenie jest takie: nie ma on nic we mnie, powiedział Pan Jezus. Że szatan, przywódca tego świata, nie ma on nic we mnie, czyli inaczej Pan Jezus powiedział, że szatan nie ma nade mną żadnej władzy, nie ma nade mną żadnej mocy, nie ma niczego we mnie, czym mógłby w jakikolwiek sposób rządzić moim życiem. Dalej Pan Jezus powiedział w tych wersetach, że władca tego świata został osądzony. Władca tego świata został osądzony. I trzeci fragment tych Ewangelii Jana mówią, że teraz władca tego świata zostanie wyrzucony. A więc trzy fragmenty Jana 12:31. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Drugi fragment Jana 14:30. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca tego świata, ale nie ma on nic do mnie. I trzeci fragment Ewangelii Jana 16, rozdział, werset 11. O sądzie zaś, gdyż książę, władca tego świata, został osądzony. A więc zauważmy bardzo tutaj precyzyjnie, co Pan Jezus mówi. Z jednej strony mówi, że diabeł, szatan jest władcą tego świata, a z drugiej strony mówi, że władca tego świata został osądzony i władca tego świata zostanie wyrzucony. I teraz zadajmy sobie pytanie, kiedy Pan Jezus powiedział te słowa. Pan Jezus te wszystkie słowa powiedział w ostatnim tygodniu swojego życia tutaj na ziemi. Do tej pory mówił wiele rzeczy. Do tej pory nauczał o Królestwie Bożym. Ale w ostatnim tygodniu, w ostatnich, wręcz bym powiedział, godzinach swego życia powiedział właśnie te trzy ważne rzeczy o diable, szatanie, przeciwniku. Diabeł został osądzony i diabeł zostanie wyrzucony. I teraz skupmy się na chwileczkę, co Pan Jezus powiedział po swoim zmartwychwstaniu. Jakie ważne słowa, jakie ważne zdanie padło z ust Jezusa po zmartwychwstaniu. Wszyscy pamiętamy dobrze ten fragment Mateusza, 28 rozdział, werset 18. Pan Jezus powiedział, została dana mi wszelka władza na niebie i na ziemi. Połączmy te dwie rzeczy. Z jednej strony przed ukrzyżowaniem i przed zmartwychwstaniem Pan Jezus mówi, oto nadchodzi władca tego świata, a po tym wydarzeniu, o którym wspomniałem, śmierci i zmartwychwstaniu, Pan Jezus mówi, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Co się wydarzyło w ciągu tych kilku dni? Co się wydarzyło w ciągu tego tygodnia? Fakty historyczne są dla nas jasne. W ciągu tych dni pomiędzy pierwszym stwierdzeniem oto nadchodzi władca tego świata, a drugim stwierdzeniem dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi miała miejsce śmierć i zmartwychwstanie. Pomyślmy o tym, co śmierć i zmartwychwstanie zmienia w duchowym układzie sił we wszechświecie. Co śmierć i zmartwychwstanie zmienia w duchowej rzeczywistości? Czy nastąpiła jakaś zmiana, czy nie nastąpiła żadna zmiana? Jeżeli czytamy Pismo Święte, to też musimy rozpoznawać, w jakich okresach, w jakich czasach, w jakim chwili padają poszczególne zdania. A więc, jak powiedziałem, mamy jedne zdania, jedne wypowiedzi Jezusa tuż przed śmiercią i zmartwychwstaniem i drugie po śmierci i po zmartwychwstaniu. A więc co się wydarzyło w międzyczasie, odpowiada na to apostoł Paweł w liście do Kolosan w rozdziale 2, wersecie 10, w rozdziale 2, wersety 14 do 15, kiedy mówi o Panu Jezusie w ten sposób i macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Słuchajcie, są bardzo mocne, bardzo ważne, bardzo potężne stwierdzenia. Jezus wcześniej powiedział do nas, mi jest wszelka władza, wszelki autorytet na niebie i na ziemi. Później apostoł Paweł to podsumowuje, mówi, że Jezus jest głową, Panem, władcą wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. A w wersetach 14-15 mówi o Jezusie, że On wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. O tym wspominałem 3 tygodnie temu w moim kazaniu, że bardzo mocno apostoł Paweł mówi o tym, że nadziemskie władze i zwierzchności, arches i exousias, władze i autorytety zostały obdarte, rozebrane, ogołocone. Zostały wystawione na pokaz, na pośmiewisko, zostały prowadzone w triumfalnym pochodzie przez zwycięzcę Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, to jest nasza wiara. Jeśli my nie zrozumiemy tego, co się stało w duchowej rzeczywistości na krzyżu i poprzez zmartwychwstanie, będziemy żyli w jakimś kłamstwie. Będziemy zwiedzeni. Nie będziemy rozumieli tego, że oto jest jeden Pan na niebie i na ziemi. Że jest Nim Jezus Chrystus. Że Jemu jest poddana wszelka zwierzchność, wszelka moc, wszelki autorytet. On ma wszelkie panowanie na niebie i na ziemi. I my jako ludzie wierzący żyjemy pod Jego władzą i pod Jego autorytetem. On jest głową Kościoła, bezpośrednio już tam niczego nie ma. Pomiędzy Jezusem a Kościołem już nie ma żadnych innych zwierzchności. On bezpośrednio jest Panem Kościoła, czyli Panem nas, ludzi wierzących, bezpośrednio. I z drugiej strony jest władcą wszystkich autorytetów duchowych. I my, wchodząc w to zrozumienie, wchodząc w tą rzeczywistość, wchodzimy w miejsce, gdzie tylko mamy jednego Pana. Dlatego o tym mówię, dlatego to podkreślam, mam głębokie przekonanie, że chrześcijanie zbyt dużą rolę, rangę i wagę przypisują szatanowi. On wobec nas nie ma żadnego prawa i żadnego autorytetu. Jesteśmy dziećmi Bożymi, które należą do Jezusa Chrystusa i do Boga Ojca. Jak powiedziałem, śmierć i zmartwychwstanie zmieniło całkowicie układ w duchowym świecie, w duchowej rzeczywistości. To Jezus został wywyższony jako Pan, a wszystkie inne zwierzchności władzy zostały Jemu podporządkowane. A więc co się stało z Archontes, z władcą tego świata? W Efezjan w 2 rozdziale, wersety od 1 do 2, apostoł Paweł mówi w ten sposób. I wy, zwraca się do ludzi, umarliście przez upadki i grzechy wasze. A więc kiedyś żyliśmy w śmierci poprzez upadki i grzechy, w których niegdyś chodziliście według modły wieku świata tego, naśladując władcę, czyli tego archonta, który rządzi w powietrzu ducha, który teraz działa w synach opornych. I apostoł Paweł pokazuje jedną rzecz, że szatan został osądzony, wyrzucony i teraz rządzi, ale w powietrzu, nie na ziemi. I działa w synach buntu. Nie w dzieciach bożych, ale w synach buntu. W tych, którzy nie uznali autorytetu Jezusa Chrystusa. Najlepszą receptą, najlepszym rozwiązaniem, aby wyzwolić się spod władcy ciemności, spod ducha, który działa w synach buntu, jest przejść na stronę Jezusa Chrystusa.
Tu nie chodzi o jakieś czynności. Tu chodzi o to, żeby Jezusa Chrystusa uznać Panem swojego życia i poprzez akt poddania się Mu mieć tego, który jest zwycięzcą, za swoją głowę. To jest cała tajemnica. Wyjść spod duchowej zwierzchności świata ciemności i wejść pod władzę i autorytet Pana Jezusa Chrystusa. W tym momencie jesteś po stronie zwycięzcy. Jesteś po stronie tego, który rozbroił wszystkie moce ciemności. Prowadził je w triumfalnym pochodzie. Wniosek: szatan już nie jest władcą tego świata. Władcą tego świata jest Jezus Chrystus. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Władcą tego świata jest Jezus Chrystus. On tą władzę wykupił czy przywrócił poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Dalej. Szatan jest władcą tego wieku, bo tak jest w liście do Efezjan, władcą tego wieku, panuje w powietrzu, gdzieś pomiędzy niebem a ziemią i działa w synach buntu, w synach nieposłuszeństwa. Trzecia rzecz, rządzi, ale nie na podstawie autorytetu, ale rządzi na podstawie kłamstwa, oszustwa i zwiedzenia. Nie na podstawie legalnego autorytetu, który ma, ale na podstawie tego, że zwodzi ludzi i zwodzi narody. Jest w stanie nas okłamać, jest w stanie oszukać ludzi. Jeśli poznajemy prawdę Bożego Słowa i poznajemy prawdę, jaką jest Jezus Chrystus, tak naprawdę jesteśmy wyzwoleni od Jego władzy i panowania nad naszym życiem. Nie oznacza to, że on nie ma do nas żadnego dostępu. To jest zupełnie inna rzecz. Jeśli chodzi o nas, o ludzi odkupionych, zbawionych, napełnionych Duchem Świętym, to on do nas działa, czy próbuje w nas działać, czy do nas mieć dostęp na podstawie okłamywania nas. Okłamywać, zwodzić, to jest jego absolutnie podstawowe narzędzie. Kolejną rzeczą może nas próbować, testować. Może nas doświadczać, ale nie może nami władać. Panować, rządzić, ponieważ my zostaliśmy przeniesieni pod władzę i panowanie Jezusa Chrystusa. I to musi być oczywiste w życiu ludzi wierzących. To musi być absolutną prawdą, w której chodzimy. Ponieważ w przeciwnym razie będziemy ulegać i dziwnym naukom, i dziwnym postawom, i dziwnym lękom. Po tym wprowadzeniu, żeby nas umocnić Bożym Słowem, Bożą Prawdą o naszej pozycji w Jezusie Chrystusie, chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć na temat czegoś, co bibliści nazwali krótkim czasem szatana. Pan Jezus w swojej mowie eschatologicznej w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, w 21 wersecie użył takiego stwierdzenia: wielki ucisk. Wielki ucisk, wielkie cierpienie, wielkie doświadczenie. Czym jest ten krótki okres wielkiego ucisku? Czym jest ten krótki okres szatana? Jakie będą jego kompetencje i zakres działania tutaj na ziemi? W objawieniu Jana w 12 rozdziale od 7 do 13 wersetu mamy opis pewnego zdarzenia w świecie duchowym. Pozwólcie, że ja przeczytam werset 9 i werset 12. Werset 9: i zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I dalej w wersecie 12. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, posłuchajcie tego, lecz biada ziemi i morzu, lecz biada ziemi i morzu, i morze tutaj jest symboliką ludzi. Biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. I stąd się wzięło to określenie, czasu ma niewiele, krótki czas szatana. Został zrzucony na ziemię, i dalej jest powiedziane, biada ziemi i morzu. Wcześniej powiedziałem, że po zwycięstwie, po triumfie Jezusa na krzyżu i poprzez zmartwychwstanie, szatan rządzi na powietrzu. A tutaj w objawieniu mamy stwierdzenie, że zostaje zrzucony na ziemię. Co to za okres? Co to za czas? Co się dzieje na ziemi? Nie wiem, na ile sobie zdajemy sprawę, że Księga Objawienia opisuje w dużej mierze okres tuż przed przyjściem, powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. To, co wcześniej mówiłem, plagi apokaliptyczne, to są plagi okresu wielkiego ucisku. To są plagi, które dzieją się na ziemi tuż przed przyjściem Jezusa. Można to nazwać bóle porodowe, można to w różny sposób nazwać. Jak powiedziałem, szatan zostaje rzucony na ziemię. Boże Słowo mówi, biada ziemi i morzu. Jest to okres, w którym Boży przeciwnik, diabeł i szatan, i przeciwnik ludzi, uzyska moc czynienia zła na ziemi, jaką nigdy wcześniej nie posiadał. Ktoś powie, dlaczego? Mianowicie dlatego, ponieważ ludzie nie chcą być pod władzą Boga. Ponieważ ludzie nie chcą być pod władzą Jezusa Chrystusa. Ponieważ ludzie nie chcą, aby to Jezus Król panował nad nimi. Mimo tego, że Ewangelia jest głoszona, mimo tego, że Ewangelia jest opowiadana, Ewangelia o łasce Bożej, Ewangelia o miłości Bożej, Ewangelia o przebaczeniu grzechów, Ewangelia o wyzwoleniu z mocy ciemności jest opowiadana i ta niezwykła nowina jest przedstawiana człowiekowi, a jak wiecie, przy końcu czasów Ewangelia będzie głoszona wszelkiemu stworzeniu i wszelkie stworzenie odrzuci to poselstwo, odrzuci władzę Jezusa Chrystusa nad sobą, dlatego na krótki czas ludzkość zostanie poddana władzy szatana. Aby mogli zobaczyć, doświadczyć, czym są rządy szatana na ziemi. Nie chcieli Jezusa, nie chcieli władzy Boga, zostanie im podana druga opcja. I ten okres jest nazwany okresem wielkiego ucisku na ziemi. Biblia mówi, biada ziemi i biada ludziom. To są plagi apokaliptyczne. To jest to, co dzieje się na ziemi, kiedy szatan zacznie przez pewien okres czasu władać tutaj. A jego władza będzie się odbywać poprzez osobę Antychrysta. A jego władza na ziemi będzie sprawowana poprzez osobę Antychrysta, o której apostoł Paweł napisał w 1 Tesaloniczan w 2 rozdziale wersety od 3 do 10. Zobaczcie, jak uważnie przeczytamy ten tekst, to dokładnie zobaczycie, że pojawienie się tego człowieka niegodziwości poprzedza przyjście Jezusa. On się pojawi tuż przed przyjściem Jezusa. Jeżeli dzisiaj się pytamy, kiedy ponownie przyjdzie Jezus, to Jezus przyjdzie wtedy, kiedy najpierw objawi się Antychryst, syn niegodziwości. To się musi stać. Od tego nie ma odwrotu. Jest to krótki czas szatana władzy i panowania tu na ziemi. Poprzez osobę Antychrysta. Apostoł Paweł mówi tak. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi,
bo nie nastanie pierwej, czyli powtórne przyjście Chrystusa nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus podczas swojego powtórnego przyjścia, tutaj zakładam, dodaje, zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z wszelką mocą, wśród znaków i cudów, tam jest dokładnie już to słowo pseudo cudów, wśród wielkich, podstępnych oszustw wobec tych, którzy nie mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, która mogła ich uratować. W każdym pokoleniu chrześcijan byli ludzie wierzący, którzy próbowali rozpoznać ostateczny znak potwierdzający powtórne przyjście, że Jezus przychodzi. Tym ostatecznym znakiem jest pojawienie się Antychrysta. To będzie totalny punkt kulminacyjny dla nas, dla ludzi wierzących, żebyśmy wiedzieli, że ten okres, ten czas się zbliża. Jak powiedziałem, wszystkie pokolenia chrześcijan typowały, kto jest tym Antychrystem. Typem był Neron, typem był Hitler. W starożytności czy w średniowieczu były inne typy, kto jest tym Antychrystem. Apostoł Paweł wyrysował tą postać, czy zrobił profil tej postaci w następujący sposób. Człowiek niegodziwości, mający moc, albo raczej pozór mocy, czyli może być tutaj wielkie kłamstwo, wielkie oszustwo, mówiąc inaczej, wielki przekręt. Dalej, człowiek uznany za Zbawiciela świata, świat będzie pogrążony w chaosie i ten człowiek zaproponuje światu ratunek i wybawienie. Dalej, będzie człowiek, który może zostać przez Żydów uznany za ich Mesjasza, ponieważ doprowadzi do odbudowy świątyni w Jerozolimie, w której sam zasiądzie. Kolejna rzecz, człowiek pychy, podający się za Boga i domagający się boskiej czci dla siebie. I czwarte, człowiek, który otrzyma władzę nad narodami, światowy przywódca. Otrzyma władzę nad narodami. Będzie tak ciężki czas na ziemi, tak trudne wydarzenia na ziemi, że ludzie zdecydują się na jednego przywódcę, aby coś temu zaradził. Aby coś pomógł. Kataklizmy, problemy gospodarcze, choroby, wojny. Ludzkość nie będzie sobie radzić z rzeczami, które przyjdą w okresie wielkiego ucisku. Więc najprawdopodobniej skłonią się do tego, aby oddać władzę nad światem komuś, kto zaproponuje rozwiązanie. I teraz co się stanie? Co zrobią chrześcijanie? Ponieważ, jak powiedziałem, jednym z elementów uznania tego człowieka będzie oddanie mu czci, oddanie mu boskiej czci. A my jako chrześcijanie wiemy, że boska cześć należy się tylko Panu Jezusowi Chrystusowi. Staniemy, albo następne pokolenia staną w obliczu takiego wyboru i takiej decyzji. Odmowa będzie się wiązała z bardzo poważnymi konsekwencjami dla egzystencji na tej ziemi. Przyjęcie będzie się wiązało z zaparciem się Jezusa Chrystusa. W Księdze Objawienia w 13 rozdziale 12 rozdział mówi o zrzuceniu szatana na ziemię i zasygnalizowanie tego krótkiego czasu jego władzy i panowania. W rozdziale 13 mamy takie stwierdzenia. On to też sprawia,
że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swoją prawą rękę albo na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego 666. Ostatnio rozmawiałem z jednym bratem. Oni byli pobudzeni, żeby pójść głosić Ewangelię w takim klubie satanistycznym w jednym z miast polskich. No, musieli kupić wejściówki, musieli kupić bilety do tego klubu, żeby tam wejść i móc tam głosić Ewangelię. Tam też miał grać jakiś zespół z takimi treściami ewangelicznymi. I jednym, wiecie, jaka była forma biletu, który uprawniał cię wejścia do tego klubu? Otrzymywałeś pieczątkę na rękę 666. To była taka pieczęć z tuszu, który mówił później, że nie mógł przez tydzień zmyć tego. Musiał to chować. Takie doświadczenie też, ale to oczywiście później to zostało zmyte, to się dało zmyć. Dlaczego o to wspomniałem? Dlatego, że tu jest w Grece użyte słowo haragma, to znaczy pieczęć, ryt, znak wybity. Pieczęć, ryt, znak. Jeżeli my mówimy o tym znamieniu Antychrysta, to musimy wrócić do Imperium Rzymskiego. To musimy wrócić do kultu cesarza w pierwszych wiekach naszej ery. Cesarstwo rzymskie wytworzyło pewien rodzaj religii. Ta religia polegała na kulcie cesarza. Cesarz za życia był boski, za życia był okrzyknięty Bogiem. Budowano świątynie w różnych miejscach, w których oddawano cześć cesarzowi. Rozumiecie, w jakiej sytuacji byli postawieni chrześcijanie, którzy uznawali, że istnieje tylko jeden Pan, a tym Panem jest Jezus Chrystus. Kolejna rzecz, o której możecie nie wiedzieć, była taka, że człowiek, który złożył boską cześć cesarzowi, otrzymywał zaświadczenie, że to zrobił. Miał dokument, dowód, że taką boską cześć cesarzowi złożył. I ten dokument dawał mu pewne poczucie bezpieczeństwa, że on przynależy do tej religii, przynależy do kultu cesarza. Odmowa wiązała się z poważnymi konsekwencjami, a nawet ze śmiercią. I teraz, kiedy mówimy o czasach panowania Antychrysta, o tym krótkim czasie szatana, objawienie 13:8 mówi, oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi. Oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi. Każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. A więc czym jest znamie? Czym jest znak Antychrysta? Zacznijcie łączyć te rzeczy. Czym jest? Po pierwsze, znamie, znak Antychrysta przybijany na rękę lub na czoło człowieka oznacza uznanie Antychrysta za władcę ziemi. Tak jak uznawano cesarza za pana ziemi. Dwa, jest to dowód lojalności i posłuszeństwa złożony tej osobie. I trzy, oddanie mu boskiej czci. Jak powiedziałem, odmowa będzie się łączyć z bardzo poważnymi konsekwencjami dla normalnej egzystencji człowieka tutaj na ziemi. W takiej sytuacji zostanie postawiona, zostaną postawieni ludzie wierzący w ostatnich dniach przed przyjściem Chrystusa. Pismo Święte nawet używa stwierdzenia, tutaj się okaże wiara świętych i wytrwałość świętych. Możemy dzisiaj powiedzieć tak, ponieważ
rzeczy, które dzieją się wokół nas, w pewnym sensie budzą nasz niepokój. Stawiamy różnego rodzaju pytania. Zastanawiamy się, jak jeszcze długo, jak jeszcze daleko, kiedy Chrystus powróci. Przygotowujemy się na Jego przyjście, bo wiemy, że dla nas jest to totalne, totalne wybawienie. Jest to dla nas ratunek, jest to dla nas czas błogosławieństwa i szczęścia. Bardzo taką modną koncepcją, która się rozpowszechnia teraz, jest to, że cała ludzkość zostanie zaczipowana. A więc powstaje pytanie, chrześcijanie, szczególnie ewangelikalni, pytają się, czy chip wszczepiony do ciała człowieka będzie znamieniem, znakiem Antychrysta? Jeżeli zapytacie mnie, co o tym myślę, to powiem tak, jestem absolutnym przeciwnikiem chipowania ludzi. Ponieważ zostaliśmy przez Boga stworzeni jako wolni. Taki był Boży zamiar w Edenie, być wolnym. To grzech zabrał nam wolność, to grzech zniszczył nam wolność. My jako ludzie zostaliśmy stworzeni, aby być wolni. Ale znamie Antychrysta to będzie pewien wybór, przed którym zostaniesz postawiony jako chrześcijanin. Znamie to jest pieczęć, że uznałeś Antychrysta za władcę świata i złożyłeś mu boską cześć. Moim zdaniem to nie ten kierunek. Moim zdaniem to nie te rzeczy. Musimy zrozumieć jedną rzecz, że technologia, która się rozwija na tej ziemi, ta technologia sprawia, że my praktycznie jesteśmy inwigilowani cały czas. Musimy mieć tego świadomość. Chip może być tylko jeszcze nowocześniejszą technologią, która będzie do tego służył. Natomiast w znamieniu Antychrysta chodzi o pewien wybór człowieka. Postawienie go przed decyzją oddania czci władcy, ludzkiemu władcy tego świata jako Panu i Bogu. Tak jak to było na początku w Imperium Rzymskim. Drogi Kościele, tak naprawdę naszą rolą tutaj na ziemi, kiedy żyjemy, jest umacniać się w Bogu i w potężnej Jego mocy. Naszą rolą jest żyć blisko Pana Jezusa Chrystusa. Mieć Jego za Pana i Zbawiciela. Z Nim chodzić. Jego głosu słuchać. Znać prawdę Bożego Słowa. Bo to nas prowadzi do prawdziwej wolności w Bogu. Jeśli przyjdzie nam stawać przed trudnymi wyborami, będziemy musieli te wybory dokonywać. Wybory wierności i lojalności wobec naszego Pana i Zbawiciela. Być może będzie to dane naszym dzieciom, to doświadczenie, a nie nam, tego nie wiemy. Ale całe Boże Słowo nas prowadzi do jednego. Żyj blisko Jezusa Chrystusa. Żyj z Nim. Ponieważ On jest Panem i Władcą. I w Nim mamy pełne bezpieczeństwo. I w Nim mamy to, czego potrzebujemy. Jeżeli byśmy śledzili, bo tak troszeczkę historycznie przeleciałem, jakie są losy diabła, szatana, przeciwnika, to dalej Księga Objawienia nam mówi, że on zostanie po przyjściu Chrystusa związany na 1000 lat. A więc zostanie mu odebrane prawo działania. I wtedy nastąpi złoty wiek, złoty okres, kiedy szatan nie będzie mógł działać. A na końcu Księga Objawienia mówi, że w rozdział 20, werset 10, a diabeł, który ich zwodzi, czyli mieszkańców ziemi, zostanie wrzucony do jeziora ognistego i siarki,
gdzie znajdują się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. To jest jego przeznaczenie. Pan Jezus to powiedział, Gehenna, piekło zostało przygotowane dla diabła i jego aniołów. A niebo, życie wieczne, zbawienie zostało przygotowane dla tych, którzy uwierzą i zaufają Jezusowi Chrystusowi. Niezależnie od tego, jakie doświadczenia przyjdzie nam przechodzić na ziemi, pamiętajcie, że jest jeden Pan, jeden zwycięzca. Że jest jeden, któremu jest poddany, który ma władzę na niebie i na ziemi. I że jest jeden, a imię Jego Jezus Chrystus, który jest Panem każdego, który osobiście zaufa Mu, powierzy Mu swoje życie, poprosi Go o przebaczenie grzechów, poprosi Go, aby krew Jego przelana na krzyżu obmyła Jego serce i sumienie. Aby krew Jezusa sprawiła, że będzie czysty przed Bogiem, uświęcony, zaproszony do społeczności z Ojcem, przywrócony do godności dziecka Bożego. To jest czas, by o tym głosić. To jest czas, by o tym mówić wszystkim ludziom, by wzywać ich do ratowania się. Ratujcie się, a ratunek jest w Panu Jezusie Chrystusie. Jeżeli przestraszyłeś się w jakiś sposób tymi rzeczami, które mówiłem, jeżeli to wzbudziło w tobie niepokój, jeśli obawiasz się władzy Antychrysta i krótkiego czasu szatana, to zapraszam Cię do Pana Jezusa Chrystusa. Zapraszam Cię, abyś Jemu powierzył swoje życie. Możesz to zrobić w bardzo prosty sposób, w modlitwie. Szczerej, prostej, niewłóczonej modlitwie. Jezu, przebacz moje grzechy i stań się Panem mojego życia. Nie chcę służyć diabłu, chcę służyć Tobie. Chcę żyć dla Ciebie. Nie chcę innego Pana, chcę takiego Pana, który mnie umiłował aż na śmierć. Chcę takiego Pana, który życie za mnie położył. To jest ciągle głos Boży do stworzenia, do człowieka. Przyjdź dzisiaj do Jezusa Chrystusa. Proszę, powstańmy. Chciejmy się razem, wspólnie pomodlić.